Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, a moim gościem dziś w datowniku jest dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Dobry wieczór Pani doktor.
Dobry wieczór.
11 listopada to dzień bliski sercu każdego Polaka, który nosi ojczyznę w tym sercu na co dzień. Jest to oczywiście data umowna, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości, bo przecież 11 listopada nie zniknęły nagle wszystkie problemy, na przykład te dotyczące scalania ziem polskich po zaborach, prawda?
Jasne. Ten dzień 11 listopada jest rzeczywiście datą umowną. Też przez wiele lat zastanawiano się, czy to ta data, ten dzień będzie właściwy. Wpłynęło na to szereg czynników. Przede wszystkim tego dnia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała władzę Piłsudskiemu, Józefowi Piłsudskiemu, władzę wojskową. Dzień wcześniej Piłsudski przybył do Warszawy. No i też się zastanawiano, czy właśnie ten dzień może 10 listopada nie byłby bardziej właściwy niż ten dzień 11 listopada. Mhm. Jednakże uznano, że ten dzień 11 listopada ma zarówno wymiar krajowy, jak i wymiar międzynarodowy, no bo tego dnia też zakończyła się pierwsza wojna światowa. Ale jeśli idzie o wymiar krajowy, to też tutaj były dyskusje, dlatego że owszem, 10 listopada Piłsudski wrócił do kraju, ale nie było tak, jak się też w podręcznikach, czy publicznie mówi o tym, że 10 listopada w Warszawie na Piłsudskiego czekał tłum ludzi. No nie było tak. Kiedy Piłsudski wracał do Warszawy z Magdeburga, wcale tak dużo ludzi na niego 10 listopada w Warszawie nie czekało. Dopiero po przewrocie majowym tak naprawdę zaczęto ten 11 listopada traktować jako chyba taki najbardziej właściwy dzień do świętowania. 11 listopada Piłsudski otrzymał, 1918 roku oczywiście, Piłsudski otrzymał władzę z rąk Rady Regencyjnej, ale też trzeba pamiętać, że Rada Regencyjna to było takie ciało, które legitymizowało władzę okupacyjną. Czyli tak naprawdę tą władzę okupacyjną dały Piłsudskiemu mandat do rządzenia, co wtedy politycznie było nie do końca wygodne. I ostatecznie Piłsudczycy zdecydowali się na tę datę, czyli na 11 listopada w 1937 roku, po wyborach zbojkotowanych przez opozycję, tych wyborach, które odbyły się we wrześniu 1935 roku, kiedy Piłsudczycy osiągnęli pełnię władzy w Polsce. I wybrano też ten 11 listopada z tego względu, że był to dzień także święta aliantów. Tego dnia Niemcy podpisały rozejm, który właśnie kończył pierwszą wojnę światową. Ale, że tak powiem, w konkursie świąt, które były brane pod uwagę, było jeszcze brany dzień 3 maja, czy też 15 sierpnia. Też był traktowany jako ewentualne święto, w którym właśnie można byłoby obchodzić tę niepodległość.
Ale w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, pani doktor, ten dzień świętowano głównie, mówiąc kolokwialnie, po wojskowemu, prawda? Przed 37 rokiem.
Tak, to prawda. Przede wszystkim też świętowano w gronie Piłsudczyków. W zasadzie w 1919 roku nie było takiej sprzyjającej sytuacji, by czcić odzyskanie niepodległości, dlatego że trwały jeszcze walki o granice Rzeczpospolitej. I tak naprawdę po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto rok później, w 1920 roku. I te najważniejsze uroczystości odbywały się 14 listopada. Wówczas też uhonorowano Piłsudskiego jako zwycięskiego wodza naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską.
No właśnie, to był wyjątkowo dobry moment, żeby świętować.
Tak, no wtedy Piłsudski był w glorii chwały. Program uroczystości wtedy obejmował szereg imprez. Zawsze rozpoczynały się mszą świętą na Placu Zamkowym w Warszawie. Były salwy armatnie, kiedy Piłsudskiemu wręczano tę buławę. Była defilada wojskowa na krakowskim przedmieściu i później jeszcze wieczorem były liczne takie galowe uroczystości akademii w Teatrze Wielkim. Obecny był na nich także marszałek Piłsudski. Także rok później, w 1921 roku, obchodzono uroczyście właśnie w tym gronie wojskowym święto niepodległości. Wtedy jeszcze, prawda, będące tylko takim świętem wąskim gronie obchodzonym. I wówczas te obchody związano z odnowieniem Orderu Orła Białego. Ten order w 1922 roku przyznano też prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Thomasowi Wilsonowi. I wówczas też narodził się taki zwyczaj, kontynuowany w późniejszych latach, że właśnie w dzień odzyskania niepodległości przyznawano osobom zasłużonym dla Polski wysokie odznaczenia państwowe właśnie ku uczczeniu tej rocznicy 11 listopada. W latach 1919-1925 też trzeba to powiedzieć, że Józef Piłsudski jakoś szczególnie nie był przywiązany do tego świętowania rocznicy 11 listopada. Dopiero od zamachu majowego, po przewrocie majowym w 1926 roku, wtedy chyba zaczął bardziej doceniać znaczenie tego dnia, w tym celu chociażby, żeby własny obóz władzy umocnić, ale też myślę, że po to, żeby propagować, umacniać takie propaństwowe postawy w polskim społeczeństwie. I wówczas właśnie po zamachu majowym w 1926 roku starano się tej rocznicy 11 listopada nadawać charakter święta państwowego.
I to stało się w roku 1937. Wtedy, jak wiemy, sytuacja w Europie stawała się już coraz bardziej napięta, ale nie ukrywajmy, równie napięta była na tym naszym polskim politycznym podwórku. Czy wtedy ten dzień także dzielił polityków?
To już było po śmierci Józefa Piłsudskiego. Józefa Piłsudskiego, tak. Wówczas właśnie w tym roku, w kwietniu, 23 kwietnia 1937 roku Sejm Rzeczypospolitej ustawą przyjął oficjalnie ten dzień jako święto państwowe, jako święto, w którym obchodzi się tę rocznicę niepodległości. Oczywiście to była też sytuacja, która bardzo pomogła temu obozowi sanacyjnemu, który po śmierci marszałka był mocno rozczłonkowany. Mówi się wtedy o takiej dekompozycji tego obozu sanacyjnego. A święto to umacniało taką jedność wewnętrzną tego obozu i trochę godziło różne frakcje w ramach samego obozu sanacyjnego, które ze sobą walczyły. Poza tym też trzeba pamiętać, że już powoli narastała taka świadomość zagrożenia wojną. I choć nadal kult Piłsudskiego w tym dniu bardzo był mocny, to nawet specjalnie go umacniano, żeby pokazać, że marszałek wciąż jest obecny wśród nas i że w związku z tym nic się nie stanie. A jakby symbolem tej obecności marszałka był marszałek Edward Rydz-Śmigły, który przecież wówczas przejął tę buławę marszałkowską. Więc przed wybuchem II wojny światowej, rok 1937 to był pierwszy i następnie w roku 1938 to był ostatni raz, kiedy świętowano tak uroczyście ten dzień odzyskania niepodległości. Wtedy sanacja miała pełnię władzy, więc mogła świętować tak jak chciała, ale jednocześnie to święto, jak powiedziałam, było dla niej też bardzo potrzebne, bo ją jednoczyło.
Wszystko zmieniła wojna, wszystko rzecz jasna zmieniła niemiecka okupacja. Jak karano świętowanie 11 listopada w czasach niemieckiego zaboru Polski?
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, może, która nie jest powszechnie znana. Początkowo myślano, tuż po tym jak się rozpoczęła wojna, że pomimo obecności Niemców na ziemiach polskich, świętowanie tej daty, tej uroczystości, tego dnia będzie możliwe. Wprawdzie w jakiejś takiej ograniczonej formie, ale że będzie możliwe. Dlatego, że w tym czasie przy trumnie Piłsudskiego w krypcie wawelskiej warte trzymali żołnierze Wehrmachtu. Jednakże, kiedy kilka dni przed 11 listopada, 6 listopada w ramach Sonderaktion Krakau aresztowano profesorów, tak, uczelni krakowskich, no to wtedy się okazało, że no jednak chyba to świętowanie nie będzie po prostu możliwe. I świętowano w domach, ale też w kolejnych latach świętowano prywatnie w domach, czasem w kościołach, ale to rzadko się zdarzało, bo to było działanie bardzo ryzykowne, bo dochodziło do aresztowań księży, którzy takie uroczystości w kościołach organizowali, ale działały szare szeregi w ramach małego sabotażu. Zdarzało się wywieszanie flag na 11 listopada. Na przykład w Krakowie zawieszono na kopcu Piłsudskiego flagę. Przez kilkanaście godzin ta flaga tam była 11 listopada, aż Niemcy ścięli maszt. Obchody były konspiracyjnie przygotowywane, ale niestety też groziły za to dotkliwe represje, łącznie także z wysłaniem do obozu z karą śmierci. Chociaż no, wielu ryzykowało. 11 listopada na murach pojawiały się napisy Polska żyje, Polska zwycięży, czy ta data 11 listopada 1918, czy od 1942 roku także na murach pojawiał się znak Polski walczącej, a to jakieś miejsca pamięci, pomniki przystrajano kwiatami, proporczykami, czy biało-czerwonymi flagami. Regularnie też w biuletynie informacyjnym Armii Krajowej Polskiego Podziemia były artykuły przypominające o tym dniu, o tym święcie niepodległości. No ale oczywiście to były takie indywidualne przypadki, prywatne przykłady świętowania. No, do zbiorowych takich form świętowania w czasie wojny no, Polacy musieli się jednak unikać.
Niestety podobna sytuacja zastała Polaków po roku 45. Jak szybko te władze z nadania komunistycznego rozpoczęły walkę z tym świętem?
Ja wspomnę o roku 1944, bo był taki w czasie, kiedy toczyła się wojna. Władze już Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z siedzibą w Lublinie ten dzień obchodziły i to bardzo uroczyście. No to był taki rok, kiedy obchodzono już jeszcze te stare święta.
Jeszcze z rozpędu niejako, tak?
Poniekąd z rozpędu, ale też chyba z takim przemyśleniem, bo toczyła się nadal wojna i wzywano, jakby komuniści chcieli się trochę podpiąć pod te obchody Święta Niepodległości, żeby konsolidować naród do walki z wrogiem, z Niemcami, bo przecież mamy rok jesień 44, tuż po Powstaniu Warszawskim, jeszcze przecież toczą się walki na Zachodzie. Za chwilę ruszy front w styczniu 45 roku. Przesunie się z linii Wisły dalej na Zachód. Więc wówczas to święto miało służyć konsolidacji narodu polskiego i też pokazania, że ta nowa władza odwołuje się do tradycji niepodległościowych Polaków. I proszę Państwa, wówczas 11 listopada w Lublinie naprawdę były duże obchody, bo i Lublin wtedy, czytałam w prasie lokalnej, Lublin wówczas miał i wygląd odświętny i flagi w barwach narodowych na gmachach instytucji państwowych i na domach prywatnych i były uroczystości w kościołach, nabożeństwa. W tych nabożeństwach uczestniczyli wysocy przedstawiciele władz państwowych, wojska. Dopiero później te święto niepodległości w 1945 roku zastąpiło Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca w rocznicę, też niewłaściwą, bo przecież wiemy, że TKWN był ogłoszony tak naprawdę 21 lipca, no ale 22 lipca oficjalnie w rocznicę ogłoszenia TKWN-u, manifestu TKWN, obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, które jednocześnie miało właśnie zastąpić Święto Niepodległości. I od 1945 roku obchodzono tylko te uroczystości 22 lipca, no bo tak naprawdę 11 listopada, Święto Niepodległości, dla władz komunistycznych nie miało szans pozostać świętem PRL. Zresztą tak jak i 3 maja został skasowany z tej listy świąt państwowych. No, nie do tych wartości odwoływały się te nowe władze komunistyczne. Dopiero w latach 70. zaczęto organizować tutaj ze strony opozycyjnej wobec władz komunistycznych, wobec władz PRL, obchody święta 11 listopada, tu głównie z inicjatywy Konfederacji Polski Niepodległej. W Krakowie, na Wawelu odbywały się takie uroczystości, a wyjątek stanowiły lata 1980-81, czyli ten okres karnawału Solidarności, kiedy właśnie Związek Zawodowy Solidarność przywrócił Świętu Niepodległości właśnie to jego należne miejsce w świadomości społecznej. I wówczas w tym okresie karnawału Solidarności dwukrotnie to święto obchodzono. Uczestniczyło w nim bardzo dużo osób. W roku 81 to według danych pewnie też nie do końca precyzyjnych, zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w tym święcie miało uczestniczyć ponad 100 tysięcy ludzi. I odbywały się one w takich dużych miastach naszego kraju. Bydgoszcz, Kalisz, były w Krakowie. Oczywiście u nas w Lublinie także miały bardzo duży zasięg te obchody w Lublinie na Placu Litewskim. Właśnie odbyła się taka rocznicowa manifestacja. No i miało w niej wziąć udział ponad 1500 osób. I były przemówienia. To też oczywiście wiemy z akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także przedstawiciele KUL-u, UMCS-u. Także wygłoszono taki apel o ochronę grobów, między innymi w Lwowie, w Katyniu. A łącznie z tego, co podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to takie obchody miały miejsce w 31 województwach. Wówczas przecież mieliśmy podział na 49 województw. Więc w zdecydowanej większości w 81, a wcześniej w roku 1980, to święto bardzo licznie było obchodzone.
Piękne święto o niezwykle zawiłej historii i o niej opowiadała nam dzisiaj w Datowniku dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.